Witam Państwa serdecznie w audycji Cisza w Eterze, tradycyjnie w czwartek wieczorową porą. Iwona Kosior przed mikrofonem i witam naszego dzisiejszego gościa. Jest nim profesor Paweł Nowak z Katedry Komunikacji Medialnej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej. Witam serdecznie.
Dobry wieczór.
Spotykamy się, ponieważ chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, jak mówimy. Jak mówimy, zwłaszcza w kontekście tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, ponieważ tak mi się wydaje, że to, jakich słów używamy, jakich sformułowań, jakie nacechowanie emocjonalne, bądź jaki jeszcze ukryty przekaz niesie to, co mówimy, o czym czytamy, o czym słuchamy, zwłaszcza w przestrzeni internetowej, bo ona chyba jest takim najpowszechniejszym nośnikiem w dzisiejszych czasach. Jak to wszystko wpływa na odbiór informacji i na nasze postrzeganie, i myślę, że no, takim papierkiem lakmusowym jest sytuacja, obecna sytuacja, czyli szeroko komentowana wojna w Ukrainie. No właśnie, aspektów językowych, które można tutaj zauważyć, jest bardzo wiele i chciałabym zacząć od tego, który już przemyciłam przed chwilą. Jak możemy, jak powinniśmy mówić w Ukrainie, na Ukrainie?
Tak naprawdę możemy mówić i tak, bo obie formy są poprawne, obie formy są uznawane za właściwe. Przez bardzo wiele lat, przez dziesiątki, setki nawet lat było to zdecydowanie na Ukrainie, dlatego że Ukraina była postrzegana jako część większej całości kiedyś Rzeczpospolitej Polskiej, później różnego rodzaju innych tworów i form państwowych. Natomiast ta zmiana, którą postuluje się w tej chwili, w zasadzie od 2 miesięcy, pewnie o tym się dużo mówi, podkreśla to coraz wyraźniej, wiąże się ze zmianą podmiotowości Ukrainy. Bo język, poza tym, że nazywa, poza tym, że wskazuje, poza tym, że mówi o tym, jak wygląda rzeczywistość, on także doprowadza, uzupełnia elementy świata, określone cechy, określone wartości, określone emocje. Mówienie w Ukrainie, którego ja się próbuję nauczyć, bo jako polonista mam gdzieś z tyłu głowy zakonotowane, że powinno być na Ukrainie, a w Ukrainie uważałem za formę sztuczną do niedawna. Dzisiaj próbuję się jej nauczyć, dlatego że to rzeczywiście podkreśla tę podmiotowość, niezależność, samodzielność, bycie państwem, a nie częścią jakiegoś innego państwa. Te zmiany są postulowane, czy też zwraca się na to uwagę od kilkunastu lat już w różnych innych miejscach i w różnych innych częściach Europy chociażby, bo nie tylko o Europie tutaj możemy mówić, bo tak naprawdę na Węgrzech czy w Węgrzech, no bo to jest dokładnie ta sama sytuacja, na Chorwację czy na Chorwacji czy w Chorwacji, bo to są podobne miejsca i podobne okoliczności. I prawdę mówiąc, język tutaj nie daje jednoznacznego rozstrzygnięcia i to też charakterystyczne dla języka, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali, że ten współczesny język nie domaga się stuprocentowego respektowania reguł i zasad. On raczej wskazuje, co jest lepsze, co jest gorsze. Nie ma tak kategorycznych w większości wypadków rozstrzygnięć, jak to było jeszcze kilkanaście lat temu, że ta forma niedopuszczalna jest kompletnie. Dzisiaj mówimy, byłoby dobrze, gdybyś używał tej formy, ale jeśli uważasz, że ta forma, która jest w dalszym ciągu poprawna, chociaż gorsza, tobie bardziej odpowiada, dla ciebie jest bardziej przydatna, potrzebna, pokazuje ciebie, manifestuje twoją osobowość i twoje przekonania, to możesz jej używać.
A dlaczego tak dużo emocji budzi używanie, no właśnie, na przykład formy w Ukrainie zamiast na Ukrainie? Bo ja osobiście to obserwuję w dyskusjach wszelkich, przede wszystkim internetowych. Bardzo często pod materiałami dziennikarskimi, prasowymi, informacjami, po prostu newsami, w których jest użyta forma w Ukrainie, do Ukrainy, jest niekiedy wysyp nawet komentarzy oburzonych użytkowników, którzy oczywiście dopuszczają do siebie informację, że jest to poprawna forma, ale w dalszym ciągu nie powinniśmy jej używać. Dlaczego ta kwestia w zasadzie no jednego słowa tak bardzo budzi emocje?
Żartobliwie mógłbym zapytać, ile mamy czasu, bo pewnie nie wytłumaczyłbym wszystkich aspektów, wszystkich składników, które są potrzebne, żeby wyjaśnić te postawy, które są w internecie w tej sprawie, nie tylko w tej sprawie, bo w bardzo wielu sprawach językowych one się manifestują. Natomiast gdybym miał wskazać te najważniejsze i pokazać, jak to się po kolei działo, to o wielu rzeczach pani redaktor powiedziała we wstępie do naszej audycji. Zmienia się kultura po prostu, tak bardzo wyraźnie i tak bardzo jednoznacznie. To, co kiedyś było istotne, to co kiedyś było ważne, ja sobie taką wyznaczam granicę, 1993 rok, to jest dla mnie taki rok graniczny, dlatego że wtedy stworzono pierwszą stronę www. Co prawda wtedy jeszcze tekstową, ale z każdym rokiem coraz bardziej obrazkową, coraz bardziej właśnie emocjonalną i to spowodowało, że język przestał być tak ważnym, tak jednoznacznym, tak oczywistym narzędziem komunikacji, zaczął ustępować pola obrazowi. I gdy myślimy o współczesnym języku polskim, to ja raczej wolę mówić o ostatnich 2 latach, a nawet o ostatnim roku, a nie na przykład jak to było kiedyś na studiach, że mówiliśmy o 100 latach ostatnich polszczyzny, bo to zupełnie się nijak ma do tego, jak ten język się zmienia. Za tą zmianą kodu, choć pewnie to nie jest najważniejsze, za zmianą kultury tak naprawdę, poszła zmiana też tego, czego się szuka w komunikatach. I dzisiaj ludzie szukają w komunikatach emocji i potwierdzenia swojej ważności, potwierdzenia swojej wiedzy, potwierdzenia swojej kompetencji. Ludzie nie bardzo chcą być, jak to kiedyś profesor Marcin Król, niestety już nieżyjący, pisał, niewidocznymi. Potrzebują być widoczni, potrzebują być zauważeni, potrzebują zaznaczyć swoje stanowisko. Dlatego też emocje stały się ważniejsze niż rozum. W takim sensie filozoficznym, bo to nie chodzi o to, że ci ludzie, którzy wyrażają emocje na stronach internetowych, choć takich też jest cała masa, są głupi, bo to pewnie byłoby za mocne słowo, ale chodzi o to, że oni się potrzebują upewnić w swoim przekonaniu, oni potrzebują potwierdzenia, że to, co wiedzą, co myślą, co czują, jest zgodne z rzeczywistością, z tym, co jest prawdziwe, prawidłowe, właściwe. I często, zwłaszcza tacy ludzie, którzy nauczyli się tego języka lat temu 20, 30, a nawet ci, którzy są wychowani w taki sposób w domu, oni nie rozumieją tego, że ten język się zmienia. Oni potrzebują potwierdzenia, że ich wiedza, którą wynieśli sprzed kilku, kilkudziesięciu lat, jest w dalszym ciągu taka sama, a to się zmienia. To w ogóle kolejny problem, o którym moglibyśmy rozmawiać bez końca. Kwestia tego, jak bardzo zmienia się wiedza o świecie w ciągu 2, 3, 10, 15 lat. Jest taka książka Nicholasa Kerra, Płytki umysł, która pokazuje bardzo wyraźnie, jak nie wiemy nic o rzeczywistości, bo wiedza z nauk ścisłych zmienia się co 5-7 lat, w tej chwili 2-krotnie się powiększa, więc w związku z tym moja wiedza o geometrii, bo kiedyś wydawało mi się, że jestem całkiem niezły z geometrii, dzisiaj budzi powszechny śmiech, ponieważ geometria nie jest trójwymiarowa, tylko czterowymiarowa albo więcej wymiarowa, no i to już jest poza moim z zakresem pojmowania rzeczywistości. Natomiast faktycznie to powoduje, że żyją w takim świecie, który Zygmunt Bauman w ostatniej swojej książce Przed śmiercią nazwał retrotopią. Chcieliby żyć w tej nowej rzeczywistości, mieć wszystkie te dobra, którymi my jesteśmy chociażby otoczeni w studiu, komputery, sprzęt elektroniczny wysokiej jakości, a z drugiej strony, żeby to, czego się nauczyli lat temu 20-30, pozostało bez zmian. I to jest takie patrzenie w przeszłość, które uniemożliwia rozumienie potrzeby zmiany. I dlatego te emocje, myślę, że pozwolenie sobie na emocje w kulturze XXI wieku, takie jakby spowodowanie, że emocje są ważniejsze niż rozum, bo to upraszczając oczywiście bardzo mocno i podkreślając to taką dychotomiczną opozycję emocje-rozum, bo to nie jest aż tak prosto oczywiście, to spowodowało, że te dyskusje są takie gorące, są takie bardzo pełne emocji. No a po drugie też coś, czego też media i nie tylko media starają się unikać w swoich rozmowach. Ukraińcy nigdy nie byli wielkimi przyjacielami Polski. To też powinniśmy mieć to na uwadze i mieć tego świadomość, że ja jako ten, który zajmuje się opozycją swój obcy dosyć długo i często do niej sięgam, mam świadomość tego, że ta obcość wobec Ukraińców w którymś momencie w jakimś stopniu powróci. To też pytanie, na ile społeczeństwo polskie, bo uwielbiamy oczywiście jako społeczeństwo słuchać tego, że jesteśmy tacy ofiarni, oddani, że w ogóle tylko Polska pomaga Ukrainie, co mnie jakby może nie pustym śmiechem napełnia, ale mam wątpliwości co do tego, czy to rzeczywiście tak jest, bo pewnie to uproszczony przekaz medialny, który powinien trafić do ludzi, żeby czuli się podmiotowo właśnie. Natomiast ja sobie zdaję sprawę z tego, że jest 40-50% ludzi, którzy nie chcą w ogóle przyjmować tych Ukraińców w Polsce, nawet pomimo wojny. I w związku z tym to, że się zmienia im sposób mówienia o Ukrainie, że się nie jedzie na Ukrainę, tylko do Ukrainy, albo że nie na Ukrainie, tylko w Ukrainie, jest dla nich sygnałem tego, na co oni się od dawna nie zgadzali, bo oni gdzieś tam z tyłu głowy mają takie przekonanie o tym, że Ukraina jest częścią Polski. To może nie nacjonalistycznie, żebyśmy nie przesadzali, chociaż też jako ten, który zajmuje się ekspertyzami kryminalistycznymi w zakresie mowy nienawiści, mam tego po kokardę, jak to się potocznie mówi w języku, bo jest mnóstwo nienawiści w tych tekstach właśnie facebookowych, elektronicznych, internetowych do Ukraińców. I to, myślę, że powoduje tak ogromne emocje. Ten splot tych wszystkich okoliczności, a pewnie gdybym miał chwilę na zastanowienie, nie był taki stremowany, to wymyśliłbym ich jeszcze więcej pewnie i pokazał wam państwu, jak to bardzo różny i w jak bardzo ważny sposób funkcjonuje.
Wydaje mi się, że to właśnie to jest też ta kwestia, o której pan mówi, to takie kurczowe trzymanie się czegoś, co już znam i strach przed tym, co nieznane i przed tym, że ten porządek, który ułożyłem sobie, ktoś zamierza zburzyć i obudzę się w innej rzeczywistości za chwilę. Ale w zasadzie kwestie poczucia bezpieczeństwa, poczucia tego, właśnie jak język wpływa na to, jak czujemy się z rzeczywistością. Teraz na razie postawimy tutaj przecinek. Jeszcze myślę, że ten temat rozwiniemy w naszej rozmowie, bo zakładam taką ewentualność. Zobaczymy jeszcze, jak ona tak naprawdę przebiegnie i co, o czym dokładnie jeszcze będziemy państwu opowiadać. To też po części jest dla mnie jeszcze zagadką, ale skupmy się na punkcie wyjścia, który jest tutaj dla mnie najważniejszy, czyli wojna w Ukrainie i wszelkie komentarze, które zwracają uwagę na to, że zaczynamy o języku myśleć w trochę inny sposób. I kolejnym takim przykładem dla mnie jest kwestia, może teraz trochę na rozluźnienie atmosfery na początek, kwestia chociażby pierogów ruskich. Pierogi ruskie, które właśnie ten człon ruskie zaczął nas też trochę uwierać i już możemy się spotkać z pierogami ukraińskimi albo pierogami z Rusi. Czy to już nie jest jednak zbyt daleko idąca poprawność i akt solidarności? Czy powinniśmy zostawić w spokoju pierogi ruskie? I skąd w zasadzie to określenie ruskie się wzięło? Bo wydaje mi się, że to też jest chyba ważne, że nie każdy wie. I dla nas coś, co jest ruskie, automatycznie jest rosyjskie.
Erich Maria Remarque lat temu prawie 100 napisał, że prawdziwa wiedza unieszczęśliwia. Szczęśliwy może być ten tylko, kto nie wie. I tutaj ten przykład idealnie pasuje do tego, o czym pisał wtedy Remarque, bo pierogi ruskie oczywiście nie mają nic wspólnego z Rosją. To zaznaczmy od początku i niech to będzie bardzo wyraźnie wybrzmi. I gdybyśmy przywołali, tylko że większość osób nie umie kojarzyć faktów historycznych z faktami kulinarnymi, tak to bym pewnie określił, w taki sposób bym o tym to pewnie najprościej powiedział. Bo jednak Ruś Kijowska, Ruś Czerwona, Ruś Halicka, z których wywodzą się te pierogi, to były bardzo zacne, bardzo szlachetne i wielkie państwa, które funkcjonują w przestrzeni Europy i świata od wieków średnich i do takich bardzo wczesnych wieków średnich, bo to pewnie gdzieś 7, 8, 9 wiek po Chrystusie. Natomiast faktycznie to, że ludzie utożsamiają to z ruskimi, wynika z języka i tutaj bardzo to właściwy temat do naszej rozmowy, ponieważ ludzie utożsamiają ruski z określeniem rosyjski, potocznym, prostym, bardzo takim ekspresywnym określeniem na Rosjan, na coś, co pochodzi z Rosji, nie rozumiejąc, że ten ruski ma więcej znaczeń, że ten ruski jest znacznie szerszy i że związek między Rosją i Rusią jest tylko pozorny. To jest jakby przejęcie jednak przez Rosję tego, co Ruś miała już dawno temu, te memy i te wszystkie obrazki, które funkcjonują w przestrzeni publicznej w tej chwili w związku z wojną w Ukrainie, że tak wyglądała Ruś w wieku IX, X, a tak wyglądała Moskwa w wieku IX, X i mamy z jednej strony cerkwie i piękne zabytki architektury, a z drugiej strony puszczę, która jest w ogóle niezagospodarowana. Przypominam sobie swoje zajęcia ze Staropolskiej sprzed 40 lat, kiedy nasz profesor Stefan Niezdranowski, nieżyjący już niestety, opowiadał o tym, że na całym świecie, w całej Europie średniowiecze zaczęło się w wieku XIII, czy odrodzenie zaczęło się w wieku XIV, jedynie w Rosji średniowiecze było jeszcze do wieku XVI czy do wieku XVII, bo po prostu różnice kulturowe były tak bardzo głębokie i tak bardzo przesunięte. Dlatego też obrażanie się na pierogi ruskie jest kompletnie bez sensu. Ale to wynika z czegoś, o czym będziemy dzisiaj dużo pewnie rozmawiali. Z tego, że ludzie rozumieją język bardzo powierzchniowo, że ludzie rozumieją język bardzo niekompetentnie. No, nie bójmy się tego słowa. Oni się nim posługują, ale wiedzy na temat tego, dlaczego tak jest albo dlaczego tak nie jest, nie mają. Też jako anegdotę mogę państwu opowiedzieć historię sprzed kilkunastu lat, gdy prowadziłem szkolenie dla bardzo zacnej grupy specjalistów w dziedzinie prawa, wybitnych specjalistów w dziedzinie prawa z języka i przeprowadziłem to szkolenie, bo oni byli bardzo zadowoleni, ja też byłem bardzo zadowolony, ale w pewnym momencie podszedł do mnie jeden z prezesów i mówi: panie doktorze, świetne szkolenie, ale mam jedną uwagę, nie mówi się w cudzysłowie, tylko w cudzysłowiu. Jak wiemy wszyscy, mówi się zupełnie odwrotnie, ponieważ on był przekonany, że jego wiedza ugruntowana gdzieś głęboko lata temu, być może źle przez nauczyciela, przez jakieś jego doświadczenie, otoczenie, jest lepsza niż ta wiedza, którą ja przekazuję, bo on po prostu nie ma świadomości tego, że tam nie było tego wzdłużenia, że nie zostało to w taki, ani inny sposób przekazane. I dlatego też boję się tych, którzy wypowiadają się o języku, mając kompetencji, nie mając powodów, żeby się o nim wypowiadać, bo co innego, gdyby mówili o tym Ukraińcy na przykład, albo co innego, gdyby mówili o tym Rosjanie, no bo to są ich pierogi, jeśli mielibyśmy to w takich kategoriach rozpatrywać, a co innego, kiedy mówią o tym ludzie, którzy znajdują temat do poruszenia jako pokazujący ich podmiotowość, bo cały czas wracamy do tego, od czego zaczęliśmy naszą rozmowę. Ludzie dlatego się na ten temat wypowiadają i dlatego mają potrzebę, żeby o tym pisać, bo chcą być ważni, bo chcą podkreślić swoją pozycję. W języku to trudne, bo w języku trzeba albo być bardzo dobrym znawcą tego języka, albo mieć możliwość głosu. I te wszystkie poprawności polityczne, te wszystkie elementy, o których też wspominaliśmy już, te wszystkie zmiany w języku, one z jednej strony są bardzo potrzebne, one z jednej strony są bardzo ważne, bo dostają głos te osoby, te grupy społeczne, których nigdy nie było słychać. I ja nie mam nic przeciwko temu, żeby mówić osoba homoseksualna zamiast homoseksualista albo gej, bo jeśli, chociaż gej już znowu jest dopuszczalny, bo jeśli ktoś, kto jest gejem albo jest osobą homoseksualną, chce, żeby ją tak nazywać, to jesteśmy w kulturze odbiorcy. To też kolejny bardzo ważny dla komunikacji i dla języka problem. Dzisiaj nie nadawca decyduje o tym, jak wygląda komunikat, nie on jest głównym i jedynym sprawcą tego komunikatu, tylko powinien zwracać uwagę na to, jak na ten komunikat reaguje odbiorca, bo odbiorca ustala ostateczne znaczenie, ostateczną intencję, ostateczną potrzebę tej komunikacji. I sporo tych zmian, których znowu jesteśmy świadkami, dlatego że zmienia się kultura, że zmienia się to w ogóle świat dookoła nas, jest trudne do zaakceptowania przez osoby, które tej zmiany nie widzą, albo tej zmiany nie czują, albo tej zmiany nie potrzebują, bo to też coś, o czym też wspominaliśmy już wielokrotnie dzisiaj, to bezpieczeństwo, to także strefa komfortu. Ja się świetnie czuję w swojej strefie komfortu i ja bardzo niechętnie opuszczam swoją strefę komfortu, jeśli ktoś każe mi mówić inaczej niż do tej pory. Uczę się z trudnością tego w Ukrainie, bo rozumiem powody, dla których to w Ukrainie jest dla części ludzi ważne. I kiedy mówię publicznie, staram się mówić w Ukrainie, ale kiedy nie mówię publicznie, to bardziej naturalne dla mnie jest to na Ukrainie. I wiem, że za tym nie ma nic, co jest złego, nieprzyjemnego, przedmiotowego dla Ukraińców. Natomiast ja rozumiem, że kiedy oni tego słuchają, albo kiedy rozmawiamy z osobami, które przeżyły wojnę w Ukrainie, to ważne jest dla nich, żeby podkreślić tę podmiotowość. Chciałbym, jako taki idealista, czy taki profeta komunikacyjny może nawet, chciałbym, żeby ludzie umieli mówić do ludzi. To znowu nie ja to wymyśliłem, tylko Stanisław Jerzy Lec lat temu, z 50, powiedział, że nie wystarczy mówić do rzeczy, trzeba mówić do ludzi. I nigdy tak wyraźnie, jak dzisiaj tego nie widać. Nigdy tak wyraźnie, jak w ostatnich kilku latach tego nie dostrzegamy. Nie było to aż tak potrzebne, że ludzie mówią inaczej. Że każdy mówi tym samym językiem, jeśli chodzi o język narodowy, a jednocześnie mówią inaczej, jeśli chodzi o swoje potrzeby, emocje, pragnienia, rozumienie świata.
I to jest punkt wyjścia do kolejnego pytania, które chciałabym zadać, ale zanim je zadam, to na razie zrobimy tutaj drobną przerwę na to, żebyśmy my, ale także nasi słuchacze mogli zebrać trochę myśli. A zanim muzyka, jeszcze drobny wstęp i wytłumaczenie, dlaczego akurat dzisiaj tego typu wybór. Dzisiaj w ramach audycji Cisza w Eterze słuchają Państwo utworów z płyty pod tytułem List do Ciebie zespołu Dagadana, polsko-ukraińskiego zespołu. I tutaj mamy pierwszą chyba odpowiedź, dlaczego akurat taki wybór. A druga rzecz, dlaczego akurat ta konkretna płyta? Jest to płyta, którą tworzą piosenki napisane do utworów Janusza Różewicza, jednego z braci Tadeusza Różewicza, trochę zapomnianego, ale człowieka, który też miał dużo do powiedzenia. A dzisiaj mogą Państwo usłyszeć jego poezję nie tylko w języku polskim, ale także w języku ukraińskim. I myślę, że to też ma taki dodatkowy wymiar. Także zachęcam do słuchania, a do rozmowy wrócimy za chwilę.